Sława Jezusu Chrystu. Ja dziękuję oczywiście na początku serdecznie ojcu Andrzejowi za zaproszenie tutaj do was. Powiem szczerze, że chyba kiedyś raz tylko byłam w cerkwi przy okazji jakiegoś praznika. To nic, zaraz się wyłączę. Zaczekamy chwilkę. I tym bardziej tutaj miło jest dzisiaj z wami być w taki piękny dzień Wielkiego Postu. Jak, mimo że i wiosna na dworze, ale właśnie ojcowie cerkwi często to nazywają duchową wiosną, takim naszym też przebudzeniem i odrodzeniem, bo taki ten czas powinien być. I wbrew pozorom często post nam się kojarzy głównie z jedzeniem, czyli albo bardziej może z brakiem niektórych potraw i wykluczeniem niektórych potraw. I to już nieraz powtarzaliśmy na różnych spotkaniach i nie tylko, że wbrew pozorom to jest najłatwiejsza strona postu. Jeżeli byśmy popatrzyli, czy zaczęli śledzić teksty bardziej cerkiewne, tak muszę mówić, to zobaczymy, że o jedzeniu mówi się tam naprawdę najmniej. Wspomina się oczywiście, jest to ważne, ale sam post to jest coś znacznie większego, no, głębszego niż tylko pokarmy. Pokarmy mają służyć przede wszystkim temu, żeby trochę poskromić nasze ciało, nieraz rozbrykane. Tutaj jest, często się pojawia taki dylemat, jeżeli chodzi o chore osoby, czy powinny pościć, czy nie. Ja myślę, że to jest wszystko do ustalenia ze swoim spowiednikiem. Musimy pamiętać, że post jest zalecany dla osób zdrowych przede wszystkim. Jeżeli ktoś może, będąc chorym, jak najbardziej, jeżeli on nie może zabijać, powinien budować nas post. Ale jest jeszcze właśnie inny wymiar, ten ważniejszy, post duchowy, który polega przede wszystkim na tym, żeby wyrzec się różnych złych rzeczy, różnych naszych złych nawyków, jakiś rząs. Przede wszystkim się pokajać w tym, co robimy złego i niejako zacząć nowe życie. I żebyśmy się nie czuli samotni w tym poście, że my się jakoś tam zmagamy, nieraz nam nie wychodzi, to cerkiew zawsze daje całe przykłady i rzesze świętych ludzi, którzy byli tak samo jak my tutaj żyli na ziemi, mieli też swoje wady, swoje jakieś zalety, ale ich taką wspólną cechą było to, że ponad wszystko stawiali Boga. Jedni, można powiedzieć, od dzieciństwa byli związani z Bogiem, od małego. Inni natomiast gdzieś tam w połowie życia trochę przewartościowali to życie, czy coś się wydarzyło, że zawrócili na Bożą drogę. A znam też wiele przypadków osób, którzy dosłownie w ostatniej chwili swego tutaj ziemskiego życia pokajali się ze wszystkiego i poszli tam do Boga jako takie czyste, powiedzmy, dusze. Tak więc musimy pamiętać, że nigdy nikogo nie możemy przekreślać, bo nie wiemy, jaki będzie jego koniec, jaki nas czeka, a Bóg daje szansę każdemu, wcześniej czy później. Tak jak mówiłam, jeden się rodzi w wierzącej rodzinie i wcale nie musi być wierzący, drugi się rodzi wręcz w patologicznej rodzinie i wychodzi jako przykład człowieka. Tutaj każdy z nas też ma wolną wolę i rozum, który Bóg dał i nim się trzeba kierować. I słyszałam nieraz takie wypowiedzi teraz współczesnych, duchownych, w Grecji zwłaszcza, że czasy, w których my żyjemy, to są, można powiedzieć, czasy proroków. Otóż składa się tak w sumie trochę smutno, że u nas w cerkwi ogólnie, ja nie mówię już o jakichś tam szczególnych osobach, ale ogólnie bardzo kuleje znajomość Pisma Świętego. Bardzo słabo znamy Biblię. Jeszcze może Nowy Testament jako taką Ewangelię, bo słyszymy, powtarza się to w cerkwi, ale jeżeli chodzi o Stary Testament, to nieraz pierwsze słowa, i to skażone często, słyszymy od Świadków Jehowy, przyjdą do domu, zaczynają coś tam próbować nam mówić, a my naprawdę pierwszy raz słyszymy o tym, a już nie mówiąc, że nie potrafimy na nic odpowiedzieć. I to jest przykre i smutne. I dlatego myślę, że Wielki Post jest szczególnym czasem kiedy chociaż na trochę powinniśmy zajrzeć do Biblii. Ja wiem, że tam nie wszystko jest od razu takie proste, zrozumiałe, ale dużo rzeczy jest opowiedziane wręcz jak historia, jak powieść taka życiowa, która pomoże w naszym życiu. To zrobimy tylko i wyłącznie dla siebie. Teraz wstyd jest mówić, że nie mam Biblii, bo nie mam skąd jej wziąć. Jest tyle możliwości, obyśmy tylko chcieli. Co do języka też jest bardzo dużo możliwości. Starsi ludzie jeszcze często woleli czytać po rosyjsku, czy tak umieli po prostu, bo tak się uczyli. Wiemy, że teraz dużo młodych osób nieraz mówi, a bo nic nie rozumiem. Ja wiem, że nie jest łatwo po słowiańsku, ale jest dużo tłumaczeń. Później one mogą pomóc, żeby cokolwiek i po słowiańsku zrozumieć. I powinniśmy to, tak jak mówię, przeczytać, chociaż jakiś fragment, powoli zacząć i zobaczymy, że w naszym życiu stanie się to taką podporą. Doda nam otuchy. Zobaczymy ludzi w Biblii, to nie są fikcyjne postacie, to byli prawdziwi ludzie, którzy każdy z nich coś przeżył. Jedni upadali pod ciężarem różnych grzechów, wstawali. To też nam doda otuchy, żeby nie popadać w beznadzieję, bo nie ma grzechu, którego Bóg by wybaczył, bo ile my będziemy się z tego kajać i próbować naprawić. I tak jak powiedziałam, czasy nasze, one można do nich podchodzić z dwóch stron. Z jednej strony słyszymy często, że no, są trudne, że tyle zła się dzieje. I ja myślę, że pod tym względem nie wiemy, co działo się kiedyś. Naprawdę zła nie działo się mniej, skoro Pan Bóg strawił Sodomę i Gomorę ogniem. Na razie jeszcze na nas nie leci ogień, to wyobraźmy, co musiało się wtedy dziać. Tylko teraz jest taki minus, można powiedzieć, że wszystko się rozchodzi w sekundowym tempie po całej Ziemi dzięki technice współczesnej. I ona może być pomocna, ale jak wiemy, też może bardzo szkodzić. I my może wykorzystajmy ją na dobre. To, co daje możliwość internetu, kto ma dostęp, czy ktoś może pomóc młodszych w tej kwestii, zdobyć to, co pozytywne wyciągnąć z niego. A to, że tak bardzo się rozprzestrzenia grzech, powinno nas tym bardziej mobilizować, żeby trzymać się kurczami jako Boga i tego, czego on uczy. I właśnie takie postacie jak prorocy, oni w tych czasach, kiedy żyli, to były czasy, kiedy następował totalny upadek moralny narodu izraelskiego. I żeby o tym się przekonać, trzeba zajrzeć do Biblii i poczytać sobie trochę, co to się działo, że Bóg powoływał jakiegoś człowieka, który stawał się niejako Bożym głosem, przez niego Pan Bóg przemawiał, tylko po to, żeby naród się opamiętał, bo już jeżeli dalej będziecie tak postępować, będzie koniec. I cała historia narodu izraelskiego to tak naprawdę, można powiedzieć, historia każdego z nas. Bo jak się trzymał naród Boga, nikt mu nie zagroził. Jeżeli odchodzili od Boga, zaraz zaczynał ktoś napadać, działa się jakaś krzywda. I znowu mówią ojcowie, że Pan Bóg dopuszczał do tego, żeby się ludzie opamiętali, bo już nic nie działało. Widzimy teraz, co się dzieje też na świecie. Nie ustają różne wojny. Ta między innymi blisko nas i nie wiemy, jak to się dalej wszystko potoczy. I myślę, że Bóg daje szansę nam to odmienić. Nie ma rzeczy, które, tak jak niektórzy mówią, bo tak już Bóg chce i tak będzie. Taki los. To nie jest prawosławne pojmowanie. Mamy w innej księdze, Biblii, postać proroka Jonasza, którego Pan Bóg wysłał do miasta Niniwa. To też jest związane oczywiście z Wielkim Postem. Bardzo często się mówi na nabożeństwach wielkopostnych o proroku Jonaszu i o mieszkańcach Niniwy, którzy żyli bardzo, bardzo grzesznie. Było to bardzo duże miasto i Pan Bóg wysyła Jonasza, żeby powiedział, że jeszcze 3 dni i Niniwa zniknie z powierzchni ziemi. Tak bardzo nagrzeszyli. I kiedy, już dzisiaj to nie jest nasz temat, ale jako takie małe wprowadzenie do następnej postaci proroka Daniela. Co chcę powiedzieć, że prorok Jonasz, kiedy ogłosił miastu, że taki jest wyrok Boży, to ludzie co pomyśleli, i tak koniec, i tak, będziemy pościć, zmienimy nasze życie, może jeszcze Bóg się ulituje nad nami. I wszyscy, łącznie z królem, nie jedli, nie pili, nawet nie dawali jedzenia czy picia ani malutkim dzieciom, ani zwierzętom. I jest takie piękne zdanie w Biblii, które myślę powinno każdemu z nas dodać otuchy i chęci, żeby z sobą walczyć, bo niektórzy mówią, ludzie, zwłaszcza ci, którzy może popadają w różne nałogi, w różne problemy ludzie mają ze sobą, mówią, a już na mnie to, ja nie mam szans, ja się nie poprawię, a już taki grzesznik jestem i Bóg o mnie zapomniał. A tam ci mówi, że kiedy Pan Bóg zobaczył, że ci mieszkańcy Niniwy zmienili swoje życie, odmienił swój plan, który miał wobec nich. Czyli widzimy, że prawdziwe pokajanie to jest zmiana życia i tak jak słowo pokajanie po grecku oznacza zmianę sposobu myślenia. To nie to, że ja mówię, już żałuję, to jest coś o wiele więcej, że to, co robiłem do tej pory źle, uświadamiam, że to jest złe, żałuję i od jutra, od dziś w zasadzie będę robić co innego, bo już wiem, że to nie tędy droga. To jest prawdziwy sens pokajania. I każdy z proroków do tego nawoływał. I teraz wracając do postaci proroka Daniela, myślę, że może po dzisiejszym spotkaniu stanie się on Wam bliższy, bo zazwyczaj no, to, że widzimy proroków na freskach, czasami coś tam słyszymy o nich, to nam się wydają takie niedoścignione gdzieś tam osoby na niebie, ale co my z nimi mamy wspólnego? Otóż ja myślę, że historia proroka Daniela to jest jedna z piękniejszych historii biblijnych i dotyczy młodej osoby, bardzo mądrej, bardzo światłej i związane jest jeszcze z innymi postaciami. I żeby to tak można już zachęcić Was też do przeczytania Biblii, chociaż zajrzenia na początku, to powiemy sobie, że ta księga proroka Daniela jest to jedna z ksiąg Starego Testamentu. I prorok Daniel należy do grona tak zwanych czterech wielkich proroków, bo mamy jeszcze 12 mniejszych. Wielkich ich nazywamy, nie chodzi tu o wielkość ich osób, ale o to, że księgi, o których się o nich pisze, które o nich piszą, są największymi tekstami. Jeszcze mamy proroka Jeremiasza, Izajasza, Jezechiela plus Daniel, to czterech tych wielkich proroków. I jego księga zaczyna się niejako życiorysem proroka Daniela. Ja myślę, że może przeczytam to, jak to brzmi w Biblii i w ten sposób chociaż ciut dzisiaj zaczepimy ten temat, bo na pewno nie jest to temat na jedno spotkanie do wyczerpania, ale taki zachęcający, żeby później samemu też trochę coś w domu zrobić. Taka praca domowa by była, zamiast jakiegoś serialu. Ja myślę, że to będzie korzystniejsze. I ono się zaczyna tak. W trzecim roku panowania króla judzkiego, Jojakima, przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Musimy wiedzieć, że to są czasy, kiedy non-stop się toczyły wojny, ktoś na kogoś z sąsiednich państw napadał i Nabuchodonozor to był jeden z bardziej znanych władców Babilonu. Myślę, że o Babilonie większość z nas słyszała. Bardzo no nazwijmy to rozwinięta kraina, miasto, jeden tam z cudów świata, piszące słynne ogrody babilońskie. Na tamte czasy to byśmy powiedzieli, że to najbardziej może taki światły zakątek świata, w sensie takim naukowym, nauki, rozwoju i tak dalej. Ale kraj pogański, jedynie tutaj właśnie Żydzi byli tym narodem wybranym, którzy wierzyli w jedynego prawdziwego Boga. Czyli zostaje podbity naród żydowski i uprowadzony do niewoli babilońskiej. I potem pamiętamy, z czym nam się powinno to kojarzyć, z psalmem, który był śpiewany na jutrzniach teraz przed Wielkim Postem, gdzie śpiewamy na rzekach babilońskich, tam się dochą i płakał. Czyli, że nad tymi rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, tak wzywali Izraelici po tym, jak uprowadzono ich właśnie do Babilonu, do niewoli. Zobaczyli wtedy, co stracili. I dopiero gdzieś tam się pojawiła skrucha i żal. Więc ten Nabuchodonozor zdobywa Jerozolimę i mówi się dalej w Biblii, że Pan wydał w jego ręce króla judzkiego, Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, który zabrał do ziemi Shinear, do domu swego Boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego Boga. Tu trzeba wiedzieć, że Izraelici posiadali specjalne naczynia, wszystko, co służyło do kultu Boga, nie mogło służyć do czego innego. Tak jak teraz mamy cerkwi, czasze na przykład, bliskos, różne naczynia, one służą do tego, żeby no, w taki czy inny sposób wychwalać przez nie Boga. A nie możemy sobie zabrać tego do domu i nagle napić się jakiegoś napoju z tego naczynia, czy coś zjeść z danego talerza czy tacy. To się ciągnie do dziś, jeszcze od Starego Testamentu. I było to bardzo święte, nietykalne, a tutaj widzimy, że król pogański zabiera to dla siebie, no bo wszystko było według prawa mojżeszowego, wykonane ze złota. Tam było wszystko opisane, jak ma wyglądać każde naczynie i czemu ma służyć. I ten Nabuchodonosor to sobie zabierał jako takie łupy wojenne. Dla niego to nie przedstawiało wartości jakiejś sakralnej. A dla Żydów oznaczało to brak czci w ogóle, że to takie bogobórcze strasznie, co on zrobił. I następnie król polecił Aszfenazowi, przełożonemu swoim dworzem, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i mowy chaldejskiej. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które piją. Mieli być wychowywani przez 3 lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona. I tutaj oczywiście dostają nowe imiona, te właśnie chaldejskie. Między innymi Daniel został nazwany Baltazarem, Hananiasz Szedrakiem i Miszael Meszach. Azariasza zaś nazwał Abednego. Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Tu widzimy, że oni jako Izraelici, ci młodzi chłopcy, byli to bardzo wierzący ludzie i wiedzieli, że to, co król jada, co pija, jest często przez Żydów nazywane nieczyste, nie dopuszczało prawo mojżeszowe jedzenia wszystkiego, tak zwane zwierzęta były nieczyste, co do dziś nieraz słyszymy, że prawdziwi tacy Żydzi jedzą tylko koszerne rzeczy, czyli według nich czyste to, co dozwalało prawo. I Daniel wiedział, że te pokarmy raz, że są nieczyste, czasami to były pokarmy przynoszone jako ofiary tym Bogom, fałszywym oczywiście, więc on nie chciał jak gdyby zgrzeszyć w ten sposób. I jak postanowił z tego wyjść? Otóż poprosił nadzorcy, który był nad nimi, żeby nie dawał im tego jedzenia. Król chciał ich tam wykarmić, wyuczyć, żeby... Taki był plan kiedyś, że ktoś jakiś naród brał do niewoli, to wybierał spośród tego narodu takich najbardziej, byśmy powiedzieli, światłych ludzi, uczył, przerabiał ich na swoje kopyta, żeby oni potem tak samo nauczyli swój naród, żeby byli jednymi spośród nich. I taki był plan wobec tych 4 młodzieńców. A Daniel mówi do nadzorcy, że wiesz, że to my nie możemy tego jeść. Także lepiej może tak zróbmy, że będziemy jedli jarzyny, owoce, a to zostawimy. Oczywiście nadzorca bardzo się przestraszył i powiedział, że a jeżeli będziecie jakoś blado wyglądać, słabi, to co nieraz teraz słyszymy, a że jak ktoś kości, to zaraz będzie blady, będzie słaby i król się rozgniewa, a gniew króla oznaczał to, że po prostu głowa czyjaś ciała, to nie było upomnienie. I Daniel co do niego powiedział? Poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie, niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co zobaczysz. Przystał na to żądanie i poddał ich 10-dniowej próbie. a po upływie 10 dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jeżyny. Tu widzimy, że wcale nie zaszkodził im post, jeżeli był to z wiarą, z pokorą, bo tu od początku widzimy, że Daniel jakoś się nie stawia strasznie buntując, tylko mówi się w Biblii, że zdobył przychylność nadzorcy, czyli nadzorca go lubił, bo był bardzo takim ciepłym, życzliwym człowiekiem i zgodził się na ich post. I to jest już początek w zasadzie życia tutaj opisany proroka Daniela, zaczyna się od postu, czyli tego to jemy, tego nie jemy, czego Bóg nie pozwala. I Bóg, dalej się mówi w Biblii, że Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Oni musieli się nauczyć innego języka, chaldejskiego. Daniel miał dar rozeznawania wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich wymagających mądrości i roztropności sprawach, jakie przedkładał im król, okazywali się 10-krotnie lepsi niż wszyscy tłumaczący sny i wróżbici w całym jego królestwie. Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku panowania Cyrusa. Oczywiście tu występują imiona różnych królów i władców tamtejszych, ale widzimy, że to są też czasy, kiedy bardzo dużo było tak zwanych też nadwornych wróżbitów, co do dziś jest gdzieś tam w narodzie. U nas to teraz inaczej wygląda. Różne wróżki i zgadywaczki. Tam to byli na etacie, że tak powiem, ludzie. I królowie zwykle bardzo bali się o własną władzę, o swój tron. Jeżeli przydarzało im się, że nagle coś się śniło strasznego, obawiali się, że może zostaną zabici, może otruci, może ktoś coś knuje przeciwko nim. I taki sen miał też król Nabuchodonozor, który obudził się strasznie, w bardzo wielkim lęku i chciał, żeby ktoś mu wytłumaczył ten sen. I tu widzimy, pisze w Biblii, że Daniel miał taki dar tłumaczenia różnych objawień i snów. I żeby tu już nie czytać wszystkiego, może we własnych słowach opowiem, jak srogi był ten król Nabuchodonozor. Zezwał wszystkich swoich właśnie, powiedzmy, uczonych astrologów, wróżbitów i mówi, że miałam taki straszny sen, chcę, żebyście go mi wytłumaczyli. Oni mówią, dobrze, tylko powiedz, co to za sen. To wyobraźmy sobie absurd. On mówi, jak to powiedz, to wy jesteście wróżbitami, powinniście wiedzieć, co mi się przyśniło. No dobrze, ale chociaż cokolwiek, z czego mamy zacząć. A więc Nabuchodonozor mówi, jeżeli do jutra nie powiecie, co mi się śniło, nikomu nie powiedział, co oni mają zgadnąć i wytłumaczyć, co to było, to wszystkich was wybije, włącznie z rodzinami. I oczywiście w skład tych wszystkich wchodził i Daniel, i ci wszyscy młodzieńcy. No i zapanował wielki strach i lęk, bo wiedzieli, że koniec z nimi, a oni żyli z tych wróżb. I tu Daniel mówi, że on spróbuje, pomodli się, tym samym udowodni, że jego Bóg jest Bogiem prawdziwy, może wszystko, nawet taką rzecz jak sen, którego nie ma pojęcia, jaki to był sen i o czym, Bóg mu to odkryje. Jest taka, w Biblii też zobaczymy, że jest bardzo dużo modlitw, które wygłaszali różni święci, a które przetrwały w naszych obecnych tekstach i w Wielkim Poście. I między innymi mamy część tekstów z proroka Daniela. A ja teraz chcę wam przeczytać, to jest krótkie, taka modlitwa, którą się modlił prorok Daniel, żeby Bóg mu objawił tą tajemnicę. I pisze tak. Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga nieba. Daniel mówił tymi słowami. Niech będzie błogosławione imię Boga po wszystkie wieki, bo mądrość i moc należą do Niego. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów. udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. To każde to zdanie, można się nad nim zastanowić. Nieraz mówimy, dlaczego jest taka władza czy inna. Tutaj już nawet sam prorok Daniel mówi, że to jest wszystko z dopustu Bożego, że ten czy ten nami rządzi. Też, że to Bóg udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. Zobaczmy, że to jest rozdzielone. Mądrość a wiedza to są dwie różne rzeczy. Być mądrym, a wiedzieć dużo, może inaczej, można dużo wiedzieć i wcale nie być mądrym, a można mało wiedzieć i być mądrym. Mądrość oznacza zawsze w Biblii, w starożytności, w filozofii nawet, oznaczało to, żeby mieć taką roztropność. Dlaczego się kiedyś mówiło, że słuchało się starców, starszych ludzi, bo oni mieli życiową mądrość, doświadczeni, wiedzieli, co do czego prowadzić. A to, że ktoś skończy dużo szkół i fakultetów, nie znaczy, że on jest mądry, że umie dokonywać mądrych wyborów. Co on zrobi z tą wiedzą? Wtedy się przejawia mądrość. Bo można mieć zdolności, być inteligentnym, mieć dobrą pamięć i się nauczyć czegoś. Ale później, w którą stronę to pokierować, to już trzeba mieć rozum, ponad wiedzę tą. Więc tutaj prorok Daniel mówi, że i tak to wszystko jest Boży dar. To nie jest nasze. To kiedyś mówił charakterystycznie ojciec Paisiusz, współczesny już święty Paisiusz, że jak przychodzili do niego tam na Athos różni bardzo inteligentni, nazwijmy ludzie, prawnicy, różni mądrzy, próbowali tam się popisywać wiedzą, a on miał skończone tylko 4 klasy podstawówki. I do niego przychodzili porady, bo właśnie miał tą Bożą mądrość. I ktoś się próbował chwalić, a bo wiecie, ojcze, ja to myślę, ja to wiem. On mówi, wiesz, ile naszego w głowie? To, co Bóg ześle. Znaczy, to, co mamy w głowie, to jest to, co Bóg ześle. A nasze jest to, co z głowy wychodzi, ale przez nos. Tyle jest naszego. Wiemy, co przez nas nam wychodzi i kiedy. Więc nie powinien człowiek się tym szczycić, bo wszystko jest od Boga. I dalej mówi prorok Daniel. On odsłania to, co jest zgłębione i ukryte i zna to, co spowite mrokiem, a światłość mieszka u Niego, czyli u Boga. Ciebie, Boże, moich przodków wielbię i sławię, bo udzieliłeś mi mądrości i mocy. Wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy. Sprawę królewską poznać nam dałeś. Czyli też pięknie mówi prorok Daniel, tu widać jego skromność, że prosiłem Boga, odkrył mi to, co mam powiedzieć i dziękuję Ci, Boże. To nie mój rozumek. I oczywiście Daniel tłumaczy Nabuchodonozorowi ten sen, to jest tu wszystko opisane, całe to widzenie. I tym samym ratuje własną skórę i tych wszystkich wróżbitów, żeby ich nie pozabijano. Żałował ich bardzo prorok Daniel. Jest w Wielkim Poście, w tekstach często mowa o tym, o proroku Danielu i tych trzech młodzieńcach, jeszcze z innej okazji. A zwłaszcza na jutrzni, w zasadzie to już liturgii Wielkiej Soboty, jest dużo takich czytań, parę mi ze Starego Testamentu. Jedna mówi o tym, jak to król Nabuchodonozor wzniósł złoty posąg i wszystkich zwoływał, żeby się pokłonili temu posągowi. Kto nie, to wrzuci ich do pieca ognistego. Był rozpalony piec. To jest piękny opis. Ja myślę, że nieraz nawet jak ktoś był na tej służbie, to nie wiem, czy do końca to rozumiał, czy słyszał, czy też było czytane. A to jest bardzo ważny, piękny tekst. Taki, zaraz powiemy, dlaczego też taki życiowy, ale myślę, że go najpierw przeczytamy. Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg wysokości 60 łokci i szerokości 6 łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Tu widzimy miarę długości na łokcie, kiedyś mierzono, z tym, że były różne łokcie. To mogło być i 40 cm, i 60 cm, w zależności od kogo to brano. Więc można to sobie, zakładając nawet, wypośrodkujmy pół metra, tak, 50. Jeżeli ten posąg miał 60 łokci, to jest prosty rachunek, ile miał metrów, tak? Jeżeli podzielimy na pół. Nie wiem, ile cerkwi w Borodnicy ma wysokości, ale...
Z krzyżem 24.
No to prawie razy, no nie 3, ale mało co, tak? Takie powiedzmy cel. Kazał taki wybudować ze złota posąg, Wszyscy mają się kłaniać. Następnie król Nabuchodonozor polecił satrapom, namiestnikom, rządcom, doradcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Zebrali się więc ci wszyscy tutaj, żeby nie wymieniać, na poświęcenie posągu i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie: rozkaz dla was, narody, ludy, języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Gdy więc dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. W tej samej chwili niektórzy Chaldejczycy przyszli, by oskarżyć Żydów. Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: Królu, żyj wiecznie. Oczywiście to jest tak, jakbyśmy dziś powiedzieli: dzień dobry, wasza wysokość. To tak się witało króla. Królu, żyj wiecznie. Wydałeś królu rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca. Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego: Szadrak, Meszak i Abednego. I tu się nie wymienia proroka Daniela z nimi. Zobaczcie, charakterystycznie, teraz powiemy dlaczego. Mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu Bogu, ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Sprowadzono więc tych mężów przed króla. Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie chcecie czcić mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy bardziej, niż było trzeba. To, co ten tekst 7 razy bardziej, jest często w cerkwi śpiewany, na utrenie jest to jeden z irmosów, 7 rycerze i upieszcz, chaldejski uczyciel i tak dalej, i isto narażę. To znaczy, że ten, no, który męczył ich muczyciel chałdziejski, czyli od Chaldejczyków, Nabuchodonozor, 7 razy bardziej kazał rozpalić piec niż normalnie. Tu widzimy, że się bał, bo wystarczy to zwykłego ognia chyba wrzucić człowieka, żeby się spalił. Po co 7 razy jeszcze bardziej? Ale też jak człowiek wpada w gniew, to traci rozum. Musimy wiedzieć, że tylko już emocje rządzą nim. I mężom zaś, najsilniejszym spośród swego wojska, polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach i wrzucono do rozpalonego pieca, czyli nawet, żeby nie mogli się nijak bronić. Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szedraka, Meszaka i Abednego. I wrzucają, sami się palą do pieca. To wyobraźmy, jaki to musiał być ogień. Trzej zaś mężowie, Szedrak, Meszak i Abednego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca i chodzili wśród płomieni, wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. Oczywiście na ludzki rozum to się ma nijak. Nie może ktoś chodzić, kiedy ci, co wrzucali ich tylko do pieca, się spalili, a oni chodzą po środku pieca i śpiewają. I przetrwała u nas właśnie w liturgicznych tekstach słynna pieśń, pieśń Azariasza. I mówi się tak w Biblii. Powstawszy zaś, Azariasz tak się modlił, a otwarłszy usta, mówił pośród ognia. I to jest taki niuans, bardzo, jak na przykład ojcowie święci, tłumacząc Biblię, zwracają uwagę właśnie na szczegóły. Ja to kiedyś przeczytałam świętego Jana Złotoustego. Musimy wiedzieć, że święty Jan Złotousty na swoje czasy był tak wybitną, można powiedzieć, postacią uczoną, że on pretendował na prawnika na cesarskim dworze, ale jak zobaczył, co się dzieje przy tych dworach, to powiedział, że on woli być adwokatem Boga, niż bronić za pieniądze kogoś, kto często nie ma racji. I on właśnie ma taki język trochę, jak coś tłumaczy, taki prawniczy, jakby adwokat się doszukiwał jakichś szczegółów czymś. I zwracam uwagę na to, że Azariasz modli się. No jeszcze, bo powiedzmy, ktoś chodzi w ogniu, się modli, ale on mówi, że otwarłszy usta, mówił pośród ognia. I święty Jan Złotousty mówi, że ktokolwiek miał do czynienia z ogniem, czy, nie wiem, to strażacy to wiedzą na pewno, to wie, żeby przeżyć w ogniu, nawet jeżeli ktoś wychodzi z pożaru nieraz w miarę cały, dlaczego umiera? Bo spalają się płuca. Bo oddycha tym ogniem, wchodzi to do środka i spala. I on mówi, że zasadą, żeby przeżyć w ogniu, trzeba zamknąć usta. Nie wolno nic mówić, bo ogień wchodzi do środka. A tutaj on mówi, to się jeszcze jeden przejaw Bożej siły, że on chodzi po ogniu, śpiewa, a ten ogień go nie spala. I co on śpiewa? Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Boże naszych przodków i pełen chwały. Imię Twoje jest błogosławione na wieki, albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co nam uczyniłeś, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności, bo wydałeś sprawiedliwe wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas i na Jerozolimę, święte miasto naszych przodków. Bo zgodnie ze sprawiedliwym wyrokiem sprowadziłeś to wszystko na nas z powodu naszych grzechów. Mamy wytłumaczenie, dlaczego tutaj Azariasz niejako w imieniu swego narodu mówi, dlaczego jesteśmy w niewoli, dlaczego to wszystko się dzieje. Powód od wieków jest ten sam, z powodu naszych grzechów. Dochodzi do, że ktoś tam zawładnie jakimś narodem, czy podbije, czy wręcz zniszczy. Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy. Widzimy, że my to samo możemy teraz powiedzieć. To, co mówiłam, że czasy proroków, to tak jak nasze czasy, bo myślę, że postępujemy dokładnie tak samo, że jesteśmy i przewrotni, czyli jedno mówimy, drugie robimy, i obłudni, że nie słuchamy Bożych przykazań. Dalej mówi Azariasz, nie zachowaliśmy ani nie wypełniliśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze wiodło. Bo Pan Bóg mówi, jeżeli chcecie, żeby wam się dobrze wiodło, to róbcie tak, tak czy inaczej. A my tego nie zrobiliśmy. Wszystko, co na nas sprowadziłeś i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego sądu. Wydałeś nas w ręce naszych niegodziwych nieprzyjaciół, najgorszych spośród odstępców i niesprawiedliwemu królowi, najbardziej przewrotnemu na ziemi. Teraz zaś nie mamy odwagi otworzyć ust. Wstyd i hańba okryły Twoje sługi i tych, co cześć Ci oddają. Nie opuszczaj nas na zawsze. Przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego Izaaka i Twego świętego Izraela. I tutaj mamy dalej jeszcze oczywiście ciąg dalszy tej pieśni. I kończy się to tak, że mówi Azariasz: wszyscy ci, co wyrządzają krzywdę Twym sługom, nie doznają hańby, niech się okryją wstydem, pozbawieni wszelkiej siły i mocy, a potęga ich nie zostanie skruszona. Niech poznają, że tylko Ty jesteś Panem Bogiem, pełnym chwały na całej ziemi. I tu już jest koniec pieśni. Słudzy królewscy, którzy ich wrzucili do pieca, nie ustawali w podsycaniu ognia ropą, naftą, smołą, pakułami, chrustem, tak, że płomień wznosił się na wysokość 49 łokci ponad piec. Czyli wyobraźmy, 50, 25 metrów ogień do góry, tak? Kto widział pożar, to wie, co to znaczy. Zwykłe ognisko, to nie możemy podejść. A tutaj oni chodzą, wychwalają Boga, śpiewa, tam ci i ropę, i pokuły, i smołę jakąś dolewają, czyli jeszcze podsycają ten ogień. Ale im się nic nie dzieje. I także, jak już powiedzieliśmy, na ile wznosił się płomień, na 49 łokci ponad piec, i rozprzestrzeniając się, spalił tych Chaldejczyków, którzy znaleźli się koło pieca. Jednak anioł pański wstąpił do pieca wraz z Azariaszem i jego towarzyszami i usunął płomień ognia z pieca, sprowadzając do środka pieca jakby orzeźwiający powiew wiatru, tak, że ogień nie dosięgnął ich wcale, nie sprawił im bólu, ani nie wyrządził krzywdy. Jest to też nieraz podkreślane przez ojców. Zobaczmy, że się pojawia w piecu postać anioła, która często jest tłumaczona jako postać samego Chrystusa, Boga, który umacnia człowieka w jego próbie, jeżeli tylko się człowiek zdecyduje, że poniesie to, co Bóg mu niejako daje do, nie wiem, pod nogi nasze, różne rzeczy nas spotykają w życiu, to mamy piec, akurat ogień, ale w życiu każdy z nas ma swój ogień, swego rodzaju, w cudzysłowie, inne problemy. Jeżeli się zdecydujemy, tak jak tutaj ci młodzieńcy, że trudno, to co nas spotyka, przyjmujemy to, oni dziękowali Bogu i powiedzieli Nabuchodonozorowi, jeszcze zanim ich wrzucono: jeśli Bóg zechce, to uratuje nas, doda sił, a jak nie, to najwyżej zginiemy, ale dla Niego nie wyrzekamy się Boga. I widzimy, że Bóg wtedy nie zostawia człowieka samego, bo to jest ponad ludzkie siły i ponad wszelką fizykę, jak może człowiek przeżyć w takim ogniu. Posyła anioła, który, co jeszcze ważnego robi, sprowadza do środka pieca jakby orzeźwiający powiew wiatru. To określenie ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli się cofniemy o wiele dalej wstecz, jeszcze do proroka Mojżesza, który wyprowadzając naród izraelski z niewoli z Egiptu, wiemy, że oni się tułali przez 40 lat po pustyni, pod górą Synaj. I on, kiedy wstąpił na górę Synaj, tam otrzymał od Boga płytę z 10 przykazaniami. I jak Mojżesz poczuł obecność Boga? To samo mamy jeszcze za proroka Eliasza i tak dalej, że poczuli, jakby orzeźwiający wiatr chodził. Tak się przechadzał Bóg. Twarzy Boga nikt nie widział. Ale czuli Jego obecność właśnie nie jako ogromny szum, trzask, huk, a taki orzeźwiający powiew, jak rosa. To samo widzimy tutaj w piecu babilońskim, że z nimi był obecny sam Bóg. I ojcowie cerkwi na podstawie tego małego fragmentu właśnie mówią, że człowiek w swoim życiu, właśnie każdy z nas przechodzi przez taki piec i wtedy na ludzki rozum można powiedzieć, to jest nie do zniesienia, nie do wytrzymania. Ale jeżeli całą ufność położymy w Bogu, jeżeli podchodzimy do tego z maksymalną pokorą, to jest niezbędny czynnik, żeby przyszła do nas ta Boża łaska na pomoc. To widzimy, Azariasz mówi, zasłużyliśmy, grzeszyliśmy, odstąpiliśmy od Ciebie, Boże, ale i tak w sercu Ty jesteś najważniejszy. Nie wyrzekamy się Ciebie, wtedy Bóg nas się nie wyrzeknie. Teraz w tym roku takie może mała dygresja do tego fragmentu, żeby to połączyć jakoś ze współczesnością. Zupełnie niedawno, może słyszeliście, zmarł uzwierzchnik cerkwi w Albanii, Władyka Anastazji. Cudowna, piękna postać. Na pewno święty, to już ludzie mówią za życia. Kwestia...
Dziś wybrali nowego.
Dzisiaj już, tak. Ale on sam, co kiedyś mówił, on był na misji też w Afryce. Tam, jak sam powiadał, przygotowywano ich, żeby się umieć chronić przed mężami, zmijami, tygrysami, nie wiem, dzikimi zwierzętami. Wiemy, w co obfituje Afryka. I mówił, że najgroźniejsze okazały się te najmniejsze stworzenia, czyli komary, które przenoszą malarię. To jest straszna choroba. I Władyka niestety zachorował, będąc sam, na najgorszą formę malarii mózgowej, tak zwanej. Praktycznie człowiek umiera wtedy, tylko jeszcze w strasznych męczarniach, w omamach, w jakichś zwidach, bo ma się bardzo wysoką gorączkę, ona atakuje mózg. I jest koniec. I Władyka mówił, że kiedyś się tak rozchorował i jakiś miał tylko przebłyski świadomości, bo tracił przytomność co rusz. Powiedział, że nikomu nie życzy tego stanu, jak on się wtedy czuł, ale mówi, kiedy na chwilę odzyskiwałam przytomność, to myślałam, chociaż ostatkiem sił chcę jeszcze się pomodlić przed śmiercią, bo był pewien, że umiera. I mówi, tylko taką krótką modlitwę mogłem z siebie wydusić, na ile nie było wtedy stać. Powiedziałam, Boże, jako człowiekowi pewnie wszystko mi możesz zarzucić. Byłem tylko człowiekiem, ale jednego mi nie zarzucisz, że przez całe moje życie starałam się Ciebie kochać, z całego serca. I mówi, potem zasnąłem i rano obudziłem się zupełnie zdrowy. Nikt w to nie wierzył. No i później już zaczęła się następna jego historia z Albanią. Co to też było chyba piec babiloński i na 50 łokci, czy na więcej. To, co on tam przeżył, to jest nie do opisania. I tylko dzięki wierze, miłości i pokorze, którą miał. Dosłownie to bardzo pasuje do tego fragmentu z Biblii. Ja to mówię po to, żebyśmy wiedzieli, że Biblia jest podstawą naprawdę naszego życia. I to, co nieraz my lubimy czasem słuchać opowieści o różnych świętych, bo nam się wydaje to bliższe. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie znamy Biblii. Po prostu jest to obca księga, a to jest gdzieś tam bliżej, o kto żył, widzimy człowieka, ale trzeba wiedzieć, że ten człowiek właśnie żył Biblią. I tu przykład Władyki Anastazja to jest jeden chyba z takich sztandarowych przykładów, bo on Ewangelią, Biblią żył na co dzień. Dla niego to była wytyczna jego życia. I zobaczmy, jakie to dało efekty. Tak samo myślę, że w naszym życiu, jeżeli na miarę naszych sił, bo jeden żyje w takich warunkach, drugi w takich, jednemu nawet 5 minut w dzień to jest dużo znaleźć na modlitwę, bo różnie bywa też w domach, różnie bywa z naszym zdrowiem. Ale nikt nie zabroni nam w ciągu naszych obowiązków różnych, nie wiem, pracy, zajęć, myśleć o Bogu. Tu też się znowu kłania święty Jan Złotusty, co on mówił, że zobaczcie, w czym jeszcze przejawia się Boże miłosierdzie wobec nas. A w tym, że żeby przestrzegać Jego przykazań, nie trzeba być kimś wyjątkowym. Bo powiedzmy, żeby coś zbudować, trzeba mieć trochę i siły, na jeszcze w kiedyśnich czasach, nie teraz, nie było to maszyn, nauczyć się tego, no mieć jakiś do tego talent, tryb, umieć. Żeby gdzieś, nie wiem, coś ciężkiego przenieść, no trzeba fizycznie być dobrze zbudowany. A on mówi, a powiedz mi, żeby wybaczyć komuś, to trzeba mieć taką krzepę, czy powiedzieć na przykład, ja jestem biedny, nie mam pieniędzy, żeby komuś wybaczyć. Czy do tego są potrzebne pieniądze? Nie. On mówi, czy trzeba pochodzić ze znatnego rodu, czy jak ktoś z biednego, to jego nie dotyczy. Czy żeby kochać ludzi, Boga, nie wiem, nie zazdrościć. Przeszkadza nam coś w tym? Nic. On mówi, możesz być bez rąk, bez nóg. Ale nie powiesz, że ja nie miałam warunków do tego, żeby nie zazdrościć, żeby nienawidzić kogoś. To co powiesz, że ja, no nie wiem, gdzie indziej się urodziłem, dlatego nienawidzę? Czy nie wiem, mam gorszy dom? Ktoś ma, nie wiem, bogatszy jest? On mówi, że tu nie ma się to nijak do tej fizycznej strony. To wszystko leży w naszym sercu. I nic nie zwalnia nas od tego, żeby właśnie, tak jak tu widzimy, trzech młodych chłopaków, można powiedzieć, cały tamten świat przeciwko nim, a oni mówią, no trudno, jak zginiemy, to dla Boga. Teraz mamy to samo w dzisiejszym świecie. Takim posągiem to są różne inne obecne rzeczy, którym się kłaniamy, do których jesteśmy przywiązani. Dla jednego to jest komórka, internet, bez którego on nie może żyć. I będzie się kłaniał dzień i noc. To jest ciekawe. Ale dla Boga 5 minut nie mamy, bo jesteśmy czymś innym. A co inni powiedzą, czy w niedzielę, przynajmniej w niedzielę pójść do cerkwi. Jeżeli nawet na to nie stać, to nic nam nie zabroni być człowiekiem w życiu, tak? Nie robić zła, nie przyczynić zła. Na to nie ma wytłumaczenia. Dlatego warto, jeszcze raz to podkreślam, warto czytać Biblię, naprawdę. Od tego się nie wytłumaczymy. Przed Bogiem, kiedy staniemy, chcemy tego czy nie, kiedyś przyjdzie ten czas i co my powiemy? Nie czytałem, bo co? Albo ja nie wiedziałem, Boże, przecież miałeś wszystko podane. Gotowe. Nie to, że nie wiedziałam, nie słyszałam. Jak mówił apostoł Paweł, bo też go pytano, jak będzie Bóg sądził te narody, które nie znały Boga. Powiedzmy, gdzieś tam w dżungli daleko mieszkali, czy no nie dotarło chrześcijaństwo. Apostoł Paweł mówi, że takim głosem nas wszystkich jest nasze sumienie w każdym człowieku. I wtedy ich osądzi Bóg według ich sumienia. Nam dał Bóg o wiele więcej i będzie więcej od nas wymagał. A więc ważne, żeby każdą chwilę naszego życia wykorzystać na to, żeby być bliżej tej wieczności, bo jesteśmy z każdym dniem bliżej niż nam się wydaje i nikt nie wyzna, czy jutro jeszcze tu będziemy. Słyszymy na każdym kroku. To ktoś w wypadku zginął, to ktoś położył spać i nie wstał i każdy myśli, że to mnie nie dotyczy, a może bardzo dobrze dotyczyć i już drugiej możliwości takiej nie będzie. Więc sięgajmy, nie bójmy się, jak czegoś nie rozumiemy, bo to też jak nie rozumiem, to nie znaczy, że mam nie czytać. Też mi się przypomniała bardzo taka piękna sytuacja z Salonik. Jeden z biskupów opowiadał, już taki wiekowy, że kiedyś wstąpił do jednej z księgarni cerkiewnych. Takich księgarni jest dużo tam w mieście. No i widzi, a to były czasy dawne, on jeszcze był bardzo młodym człowiekiem. Gdzieś tam początek 60-tych lat. I weszła babcia i ojciec zorientował, że ona nie umie czytać. Było po wojnie dużo analfabetów. No i mówi do pana, który sprzedawał, wie pan co, wydaje córkę za mąż i chce jej coś kupić w prezencie. No i pan mówi, o może taką ikonę? Nie, 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 tą książkę najważniejszą. A jaką? To, że babciuszka czyta w cerkwi, żeby ona czytała i żeby jej to dawało siły w życiu, jak wyjdzie już za mąż, założy swoją rodzinę. A czyli ma pani na myśli Ewangelię? O tak, tak, to. I on jej to podał, babcia nawet nie zajrzała, mówi, a pani czyta Ewangelię? Tak z ciekawości. On mówi, ona mówi, no nie bardzo. I podchodzi do niej ten biskup i mówi, to co, pani nie umie czytać i kupuje pani Ewangelię? Ona mówi, no dobrze, to powiem wam, jak ja czytam. Bo ja nie miałam możliwości, żeby się nauczyć czytać, bo nas Niemcy spalili, jak byłam małym dzieckiem. Później bardzo trudne miała życie, nie było mowy o żadnej szkole, bo musiała bardzo ciężko pracować. Ale mówi, widziałam, ludzie czytają, coś im to daje, a ja też kocham Boga. Jak to zrobić? To brałam, mówi, ukradkiem Ewangelię, otwierałam gdziekolwiek, na jakiejkolwiek stronie i tak wzrokiem patrzyłam na ten tekst i się przeżegnałam, mówiłam, Boże, o to, co teraz widziałam, włóż to w moje serce, żeby tak żyć, jak Ty tutaj mówisz. I ten biskup mówi, mi się zrobiło wstyd w tym momencie, bo ja znam na pamięć wiele rzeczy, a nie wiem, ile z tego jest w moim sercu. O, pochwalić się, że coś umiem, mogę cytować całe rozdziały. Ale mówię, jakby ktoś spojrzał, jak ja żyję, a to, co tam jest, to są dwie różne rzeczy. Tak samo myślę, że nam też nie powinno być wstyd, jak czasami coś przeczytamy i w danym momencie nie rozumiemy tego, bo nie każdy wszystko wie. Ale jak poprosimy Boga, żeby to jakoś tam w naszym sercu znalazło miejsce, wierzę, że tak będzie. Bo Bóg nie robi naśmieszki z człowieka. My się możemy nad kimś tam naśmiać, dla nas ktoś może być nawet się wydawać głupim, co jest grzechem tak myśleć. Ale u Boga tak nie ma. Zna nasze serca i odpowiednio do tego się też ustosunkowuje. I tym można, jak to mówił ojciec Poezji, wzruszyć Boga. On też ma serce, trochę większe od naszego, na szczęście. Wracając teraz jeszcze może dalej do proroka Daniela. Tutaj jest też piękna, długa pieśń taka, którą trzej młodzieńcy śpiewali, którą właśnie śpiewamy w Wielką Sobotę, gdzie się mówi Gospoda pojcie i preboznosicie po wsze wieki, gdzie oni wychwalają całą przyrodę, chcą pokazać, że to wszystko jest Boże i błogosławione, i słońce, i księżyc niech wychwala, tam się mówi i deszcz, i grad, i śnieg, i wszystko, bo to wszystko stworzył Pan Bóg. Jest też może tu w ogóle w księdze Daniela, proroka, mamy też wiele takich wizji, które on miał odnośnie końca świata, odnośnie przyszłego zmartwychwstania. Bardzo dużo ważnych rzeczy się w niej zawiera. On mówi, że przyjdzie pod koniec świata, to się trochę dotyczy Apokalipsy, że Syn Człowieczy, pada takie określenie na Chrystusa. To mamy czas jeszcze przed Chrystusem. On już przepowiada, że przyjdzie sądzić żywych i tych, co umarli, i że jedni pójdą na jedną stronę, drudzy na drugą. Jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i zatracenie. Tu jest, można to sobie oczywiście na spokojnie przeczytać w domu, ale z takich bardziej, może łatwiejszych, że tak powiem, rzeczy, jest jeszcze inny epizod z życia proroka Daniela. Musimy wiedzieć, że kto chce żyć po Bożemu, z Bogiem, będzie musiał się nastawić na różne oszczerstwa. To jest jedna z takich prób diabła, żeby człowieka pokonać. Czyli jak człowiek sam się trzyma jakoś jak trzeba, to naśle innych ludzi, że o co tylko go nie oskarżają. I często o to, że robi coś dobrego. Będą robić człowieka bandytę, złodzieja, nie wiem co, założnika, kogo chcesz. I zrobiono też tak, postąpiono wobec proroka Daniela. A co jest tym czynnikiem, który to powoduje? Nic inne, jak od wieków, tylko i wyłącznie zawiść. Widzimy, że zawiść zaczęła wszystko niszczyć. Diabeł pod postacią węża podkradł się pod Adama i Ewę i skusił, bo był zazdrosny, że tak oni mają takie wspaniałe miejsce u Boga. Później Kain zabija Abla, tylko z zawiści, że Abla ofiara była miła Bogu, więc od razu go to zaczęło nosić w środku i zabije go. I ta zawiść jest od zarania światów do teraz głównym czynnikiem wszelkiego zła. A już później, co się dzieje, to jest tylko kwestia, nie wiem, wyboru. Tak samo i proroka Daniela widziano tam na dworze, ci Chaldejczycy widzieli, jaką on funkcję piastuje. Miał bardzo wysokie stanowisko, byśmy powiedzieli na dzisiejszy czas, taki doradca króla. Ale wszystko robił, co król kazał, poza jednym. Dalej wierzył w prawdziwego Boga. Jego imię, które mu nadano, zmieniono. Jeszcze do tego może wrócę, bo zapomniałam. Byśmy na dzisiejszy taki język przetłumaczyli jako Baltazar. Trzeba wiedzieć, że wszystkie imiona i w Izraelu, w ogóle u Żydów, czy u Greków, mają znaczenie. Każde słowo coś oznacza. I samo imię Daniel oznaczało, że Bóg jest moim sędzią. Tak byśmy na to przetłumaczyli. Ale to nowe, które imię on dostał, to było imieniem wręcz ich Boga, tego pogańskiego. I święty Jan Złotousty mówi, dlaczego nie było Daniela w piecu razem z tymi młodzieńcami? Żeby to poniekąd nie świadczyło o tym, że on miał takie imię ich bóstwa i że to może to imię fałszywy Bóg ich uratował, że się nie spalili. A tu mamy dowód na to, że Daniela tam nie było, że byli tylko ci trzej młodzieńcy, którzy mieli zupełnie inne imiona i że tym, kto ich uratował, był prawdziwy Bóg, którego my wierzymy i wyznajemy. Po czym też tu mamy wiele jest takich historii, że niektórzy się nawracali, nawet królowie, widząc ich wiarę, widząc, że to działa, jakbyśmy powiedzieli, to oni sami mówili, tak, wasz Bóg jest prawdziwy, on ma prawdziwą moc. Ale tu na Daniela w ciągu dalszym padają oszczerstwa kolejnego króla, że on nie robi tak, jak powiedziałeś, bo jak najpierw podszuli króla, że wydaj taki dekret, że ktoś tylko nie będzie ciebie czcił jako jedynego i głównego i Boga, bo często władców uważano wtedy za bogów, no to od razu go trzeba zamordować. I podejrzeli, że Daniel się modli trzy razy dziennie w stronę Jerozolimy, się obraca do Boga, poszli do tego króla, oczywiście oczernili Daniela, widzisz, a ten nie robi, ty go masz to za takiego wielkiego, że tobie niby wiernie służy, a nie jest wierny, bo się modli do innego Boga, nie do ciebie. No i król Mam problem, bo mówią, jak nie dotrzymasz słowa i nie każesz go zabić, to żaden z ciebie król. To nie dotrzymujesz słowa, nie jesteś Bogiem. A jeżeli zabijesz, to będziesz tym, kogo my tutaj czcimy. A król bardzo nie chciał zabijać proroka Daniela. I miał wyrzuty sumienia. No jak? Wierny sługa, przez to tylko, że się modli do innego Boga, niż ja wyznaję. Mimo wszystko każe go wrzucić do takiego domu z lwami. Ja myślę, że ten obraz często widzieliśmy, gdzie siedzi Daniel, to się nazywa dół, rów, różnie jest nazywane, i lwy, które leżą obok niego, go nie ruszają. I co też, no, po ludzku każdy by się wystraszył, mimo wszystko, gdyby ktoś nas kazał wrzucić do takiego, nie wiem, dołu, gdzie są lwy, to Daniel modlił się znowu do Boga i jest piękne po tym wszystkim wyznanie wiary tamtejszego już zarządcy, Dariusza, który powiedział, że on oczywiście się zdenerwował, bo zobaczył, że Daniela nie ruszyły, czyli jego Bóg prawdziwy, więc kazał tych donosicieli wrzucić razem z rodzinami do lwów i się mówi, że zanim dolecieli na dno tej jamy, to już lwy rozszarpali ich. I wtedy król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, jakie są na całej ziemi. On mówi tak, pełni pokoju wam życzę, wydaję niniejszy dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo on jest Bogiem żywym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Ów Daniel zaś zażywał pomyślności za panowanie Dariusza i za panowanie Persa Cyrusa. To oznacza to, że zmieniali się ci władcy, a Daniel przy nich, no, mu się dobrze powodziło, powiedzmy. Dalej są opisane też różne jego wizje i jedna z pięknych modlitw, tylko przytoczę jeszcze, żeby tu już nie przedłużyć, też proroka Daniela, gdzie on mówił, i modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem, o Panie Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoje przykazań. I dalej są słowa, które śpiewamy nawet w czasie kanonu Andrzeja Kryckowo, so grzeszychom, bezzakonowachom, nieprawdowachom pred Tobою, tak? To są słowa właśnie z tej modlitwy proroka Daniela, gdzie on mówi, zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy i Jerozolimy i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu nieprawości, jaką Ci okazali. Panie, wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan Bóg nasz jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Cały Izrael przekroczył Twoje prawo i pobłądził, nie słuchając Twego głosu. Spadło na nas przekleństwo poparte przysięgą, która została zapisana w prawie Mojżesza, sługi Bożego. Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu. Spełnił więc słowo, jakie wypowiedział przeciw nam i naszym władcom, którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, jakiego nie było pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę. Tak, jak zostało napisane w prawie Mojżesza. Przyszło na nas całe to nieszczęście. Nie przebłagaliśmy Pana Boga naszego, odwracając się od naszych występków i nabywając znajomości Twej prawdy. Czuwał więc Pan nad nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo Pan Bóg nasz jest sprawiedliwy we wszystkich swych poczynaniach. My zaś nie usłuchaliśmy Jego głosu. A teraz, Panie Boże nasz, które wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, jakie trwa do dziś. Zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. Panie, według Twojego miłosierdzia niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem Jerozolimą, nad Twoją świętą górą, bo z powodu naszych grzechów i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i lud Twój przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas. Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona. Ze względu na Ciebie, Panie, nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, Panie, odpuść, Panie. Panie, zwróć uwagę i działaj niezwłocznie przez wzgląd na siebie samego, mój Boże, bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem. I oczywiście tu jeszcze padają dalej podobne słowa. Mamy też w księdze proroka Daniela inne wizje, które on miał i proroctwa. I jest taki rozdział na końcu, który no nie występuje, na przykład Żydzi go nie uznają za prawdziwy, protestanci też nie, prawosławni katolicy, dotyczy niejakiej postaci młodej kobiety Zuzanny. I trzeba pamiętać, że tak jak już mówiłam, dużo rzeczy działo się i dzieje po dziś dzień, tak samo te właśnie słynne uszczerstwa. To była młoda dziewczyna, którą oskarżono, że ona z kimś tam ma do czynienia z mężczyzn, co groziło ukamienowaniem w tamtych czasach. Oszukano ją, bo byli to dwaj, nawet jeżeli się nie mylę, kapłani, którzy przychodzili i próbowali zwabić na różne niecne rzeczy. Ona nie chciała. To więc, żeby tak jak do dziś się często robi albo psychicznie chorego z kogoś takiego, albo wariata tak zwanego, żeby jak coś powie, nikt nie słuchał, nie brał pod uwagę, że jest niewinny, bo to jest głupi, czy kogoś tam oskarży, że krzywdę chciał nam zrobić. Tak? Załóżmy, mi ktoś chciał zrobić krzywdę, ja się wybronię, to ten ktoś, żeby nigdzie nic nie powiedział, powie, że to jest wariatka, nie słuchajcie i tak dalej. Oni to zrobili to samo umyślnie. Dziewczyna była bardzo prawego serca i czystą osobą i bała się, co z nią zrobił. Już ją wlekli ukamienować za miasto. Niewinną osobę. I pojawia się Daniel, który mówi, zaraz, coś jest chyba nie tak. No nie, widzieliśmy, że ona tam pod takim i takim krzakiem grzeszyła z takim mężczyzną. Więc Daniel mówi, dobra, ty i ty widziałeś, tak, chodź ty najpierw na słowo. Bierze go na bok, mówi, pod jakim krzakiem? Na dzisiejszy byśmy powiedzieli język, pod jałowcem. Okej. Okay. Teraz odprawię go, chodź ty, drugi, a ty pod jakim to było krzakiem? No jak to pod jakim? Pod czereką. Aha, to ty pod jałowcem, ty pod czereką? Tak, więc się okazało, że od razu mówi na podstawie tego, że oni kłamią i oczywiście oni ponieśli karę, uratował tą dziewczynę niewinną. Też się mówi, że Bóg ukazał swoją siłę, dał mu rozum, roztropność, przez to, że był tak czystego serca. I musimy pamiętać, że w naszym życiu też nie raz, czy byliśmy, czy możemy być oskarżeni o cokolwiek i żeby wtedy się nie załamywać, to nie jest nic miłego, ale na przykład prosić świętych, żeby się za nas wstawili przed Bogiem. Tu mamy przykład proroka Daniela. My często się modlimy, nie wiem, do świętego takiego, czy takiego bliżej nam znanego, a zobaczmy, że ci ludzie byli tak blisko Boga, nie sądzę, że ktoś się zwraca na to pomoc do proroka Daniela. Tak samo jak na przykład w Grecji patronami strażaków są trzej młodzieńcy właśnie z pieca babilońskiego, bo ich pamięć obchodzimy w grudniu. W sumie oni się wspomina przez cały Wielki Post, w ogóle w całym roku liturgicznym, ale jest dzień poświęcony prorokowi Danielowi i im, to już według naszego stylu 30 grudnia. jest i pamięć. I ja pamiętam, że zawsze było w Grecji tak, tam jest 17 po Panowemu, że był zjazd wszelkich wozów strażackich i różne były modlitwy przy siedzibach straży pożarnej i ikony właśnie ich, których u nas często nie widzimy, że jest trzech młodych młodzieńców w piecu ogniem otoczonych i anioł za nimi. I do nich ludzie często też się modlą, jak jest pożar. Nie daj Boże oczywiście, ale nigdy nie wiemy, co może być. Pamiętajmy, żeby się do nich pomodlić, żeby ugasili. Ja znam przypadki ludzi, którzy mówili, była beznadziejna sytuacja, wiatr i wysuszone wszystko. I szedł pożar na dom, oni padli na kolana, zaczęli się do nich modlić. Do proroka Daniela i trzech młodzieńców. I tak jak był ogień, nagle wszystko zgasło. Gorący lipcowy dzień. Nawet straż nie przyjechała. Przyjechali strażacy, powiedzieli, że oni nie rozumieją, bo ani śladu wody, ani nic. Wiatr suchy, porywisty. I parę metrów przed domem wszystko się zatrzymało, wszystko ocalało. Więc w naszym życiu też widzimy, że mamy tu sprzymierzeńców. Cała Biblia obfituje w takie przykłady. I dziś to myślę, że był tylko taki mały przedsmak, żeby zachęcić też was, wszystkich nas, żebyśmy nie zapominali tu zajrzeć do tej książki, do księgi bardziej, najświętszej jaka jest. I tu szukać pokrzepienia, pocieszenia, nie po wróżkach, nie po różnych znachorach, tylko zacznijmy może bardziej, można powiedzieć, studiować, badać swoją wiarę, bo tak naprawdę nic nie wiemy, a nie wiemy, bo nie chcemy często. Fakt, że za bardzo nie uczono kiedyś, teraz mamy możliwość, przynajmniej wykorzystajmy ten czas, który Bóg nam daje, naszego życia, a zobaczycie, że będzie nam naprawdę raźniej, że ci święci nie będą długo czekać, żeby nam pomóc. A to doda ochoty na jakieś chęci do dalszego życia. I mimo, że będziemy w takim piecu, w tych trudnościach wszystkich, czasami się okaże, że jednak nie czujemy tego ognia. Nieraz ktoś mówi, jak ktoś znosi takie problemy? Ja bym zwariował. Okazuje się, że z Bożą pomocą wszystko można znieść. Tylko żeby nie tracić Boga sprzed naszych oczu. To chyba najważniejsze, a już nic bardziej nie sprzyja jak Wielki Post. Żeby coś w sobie zmienić, nie tylko nie jeść tam miejsca czy coś, to jest dodatkowe. Nam potrzebne, żeby trochę siebie wyzatrzymać, ale zwróćmy uwagę na to zło, które w nas jest, żeby coś tam z serca się pozbyć złego, to będzie najlepszy, najkorzystniejszy post. I dla siebie, i dla naszych bliskich, którzy z nami mieszkają. Na pewno wszystkim będzie wtedy łatwiej. Spasibo.